Nie jestem muzykalnym, nie śpiewam za wiele, ale sobie to przypomnę. Łotęgę, łotęgę, Jezu, łotęgę, fanku mani, fangałoni. Łotęgę, łotęgę, Jezu, łotęgę, fanku mani, fangałoni. To była pieśń na zmartwychwstanie Chrystusa w języku Chokosi. Się nauczyłem z niektórymi dziećmi, z młodzieżą też i starszymi, często śpiewają Yadiri, Yanuri, Yakansiu Nieme, Yadari, Yayasunu, Yakansiu Nieme. Ja jem, ja śpię, ja uwielbiam Boga. Gdy jem, gdy śpię, dokładnie. Ze siostrą Lilą żeśmy razem spędzali młodzieńcze czasy tutaj, przy tym kościele. Ja myślę, że ona, ja też, już od wtedy myśleliśmy o misjach, bo mieliśmy spotkania też ze siostrami zakonnymi, zakonnikami. I człowiek tak myślał o życiu misyjnym. A to dopiero później jakoś tak wszystko wyszło, że ona pojechała na misję i ja. I to najlepsze jest to, że siostra Lila pracuje na Haiti, a ja pracuję w Togo. I teraz na Haiti ona pracuje wśród ludności, która wywodzi się z Togo, ponieważ za czasów kolonizacyjnych, kolonii, brano niewolników właśnie z Zatoki Gwinejskiej, tak zwanej Zatoki Niewolników, właśnie Togo, Benin, i wysyłano właśnie w tamte strony. I dzisiaj jest tak, że potomkowie właśnie tych niewolników są na Haiti, żeśmy rozmawiali razem o tym kiedyś, jak żeśmy się spotkali pierwszy raz.
Pochodzę z rodziny katolickiej i mieszkam naprzeciwko kościoła, więc byłam tak od początku związana z kapłanami, z siostrami, szarytkami, które pracowały w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tu w naszej parafii w Żaganiu, do 96 roku. I pamiętam, jak mama prawie codziennie mówiła: Panie Jezu, jeśli chcesz wybrać na Twoją służbę jedno z moich dzieci, to ja Ci je ofiaruję. I ja nigdy nie myślałam o sobie. Myślałam zawsze o moim młodszym bracie. Mam brata kapłana też w diecezji zielonogórskiej, gorzowskiej. Myśleliśmy o nim, ale właśnie Pan Bóg wybrał i jego, i mnie. Misje zawsze mnie intrygowały, interesowały od dziecka. Uwielbiałam programy z biologii, czy programy w telewizyjne oczywiście, które przedstawiały inne kraje. A nade wszystko kraje bardzo biedne, gdzie było dużo dzieci głodnych, gdzie nie było wody. Pewnego razu pojechałam ze szkoły podstawowej na rekolekcję do Trzebnicy. I jak wyszłam do zgromadzenia sióstr Boromeuszek, to mnie bardzo zachwyciła tam cisza w tym domu. I na pierwszym wieczorze takim zapoznawczym z innymi młodymi dziewczętami, było nas około 40, siostry położyły na stole książki różne. I pierwsza, do jakiej podeszłam, a była otworzona na stronie, przedstawiała pracę siostry Marii Teresy Leduchowskiej z takim małym dzieckiem właśnie afrykańskim w ręku. I ja zamknęłam oczy i tak w sercu moim pomyślałam, jak ja bym chciała tak właśnie służyć takim ludziom. I to był właśnie mój taki poryw pracy misyjnej.
Jako dziewczyna siostra Lila zawsze była radosna, uśmiechnięta. Nie powiem, że rozrabiaka, ale po prostu w takim naszym młodzieńczym szargonie można by powiedzieć, że można było wszystko robić i konie kraść.
A później poszłam do liceum, skończyłam liceum w Żaganiu. Pojechałam na rekolekcję do Krakowa, do sióstr Szarytek. I tam w Krakowie nastąpił nowy zachwyt aktywnością sióstr Szarytek. Przeróżnego rodzaju praca z chorymi, z dziećmi, katechezy, ale między innymi praca misyjna. I na zapytanie moje, czy to zgromadzenie wyjeżdża na misję, a siostry mówią tak. Więc już wtedy wiedziałam, że tu jest moje miejsce. Na Haiti doleciałam 7 lipca 1993 roku. 28 lat temu. Byłam zachwycona. Była to godzina popołudniowa, około po piątej wieczór. Wspaniały zachód słońca, piękne niebo, różowe i kołyszące się wspaniałe kokosy, drzewa palmowe. Uszczypnęłam siostrę w samochodzie obok i zapytałam: siostro, czy to jest naprawdę Haiti? Było to coś pięknego. Spełnienie swoich marzeń i pragnień w całym życiu. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Byłam przeszczęśliwa. A potem moja pierwsza niedziela. Zostałam zaproszona przez siostry ze wspólnoty na Cité Soleil. Cité Soleil to są jedne z największych slumsów w stolicy, w Port-au-Prince. 4 km², na którym żyje ponad 200 tysięcy ludzi. W tym czasie nie było żadnej drogi. Ludzie mieszkali w domach z kartonów, bez światła, bez wody pitnej, gdyż to Cité Soleil to jest teren jak gdyby wydarty morzu, na który nawożono kamienie, gruzy i tak na tym terenie osiedlali się ludzie. Był tam wybudowany szpital przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia i innych organizacji nazwany Szpitalem Świętej Katarzyny Labury. Poszłam tam z siostrą, żeby ten szpital zobaczyć. Na oddziale dziecięcym było 48 łóżeczek. Leżały malutkie ciałka dzieci. Bez materacu łóżeczka, bez prześcieradła. Często na jakimś ubraniu mamy te dzieci położone. Niektóre to szkieleciki, umierające. W domach, do których też po południu poszłam odwiedzić, rodziny bardzo liczne, 7, 8, 10 dzieci, bez ubrań, bez jedzenia, ale zawsze radosne.
Do tego przyleciałem 21 stycznia 1993 roku. Nie leciałem sam, leciałem z moim kolegą, który pochodził również z Polski, ale z innej prowincji, z Krakowa, od ojców reformatów. Takie wrażenie było ciekawe, bo pierwsze międzylądowanie samolotu było w Abidżanie, na wybrzeżu Koci Słoniowej. Tam był postój 2 godziny, więc wyszliśmy z tego samolotu. Jak żeśmy wyszli, to pierwsze zdarzenie, szok. Powietrze gorące, wilgotno, nagle człowiek stał się mokry. Mój współbrat Filip, świętej pamięci, zmarł po 10 latach pracy w Afryce na malarię. Żeśmy się popatrzyli, zaczęliśmy się śmiać, jak my to wytrzymamy. No ale nic, dalej lecimy. Samolot dotarł do Lomy i tam czekali na nas nasi współbracia z Polski, którzy przyjechali po nas. Oczywiście, wilgotno, gorąco. Pierwsze chwile były ciężkie, no i wspania nie było, bo ciągle człowiek się kręcił. Oczywiście moskitiery były na łóżkach, żeśmy trochę się pocili, no i tak było nieciekawie, ale żeśmy to przeżyli. I na drugi dzień z powrotem dalsza podróż na północ Togo, 650 kilometrów od stolicy, tam gdzie bracia pracują w diecezji Dapong, gdzie została założona przez franciszkanów. Placówki naszej misji w większości były tam i są. Więc bracia nas wzięli do samochodów i żeśmy pojechali w stronę północy. No, żeśmy podziwiali przyrodę, to wszystko. Wszystko było nowe. Pierwsze spotkanie było bardzo ciekawe, bo ludzie byli bardzo otwarci, życzliwi. Przychodzili do nas się witać z nami. Uczyliśmy się języka francuskiego, bo język oficjalny w tych krajach Afryki Zachodniej jest język francuski. Były to kolonie francuskie dawniej, dlatego też pozostałości to język. Mimo że te państwo otrzymały niepodległość 65 lat temu, prawie wszystkie w tym czasie, no to jednak to są pozostałości pokolonizacyjne. Dzieci uczą się oficjalnie języka francuskiego w szkołach. No ale ten nasz język był troszeczkę niezrozumiały dla nich, a oni jak do nas mówili, to też po prostu no, idy dialekt, inaczej akcent. Później spotkania. No, spotkanie, każdy dostał swój pokoik skromny, Później posiłki oczywiście i modlitwy, ale posiłki były takie dla nas dziwne, bo to człowiek pierwszy raz jadł to, co Afrykańczycy jedzą, tak zwany pad z mąki kukurydzianej czy z milu, ten ich pad, jakiś tam sos, ale oczywiście były niespodzianki, no bo pierwszy obiad, na obiad oczywiście kucharz zrobił szczura, no i mięso szczura mi podali. Kiedy zacząłem jeść, to zaczęli się ze mnie śmiać i się pytali, czy ja wiem, co ja jem. Ja mówię, no nie wiem. No ale jakoś mi smakowało, było dobrze przyrządzone, przeważnie dobrze, bo często Afrykańczycy używają do posiłków, dodają dużo papryki, więc wszystkie różnego rodzaju jakieś tam smaki, właśnie ta papryka zabija. Później z biegiem lat tych niespodzianek było dużo. Na przykład też jak są wielkie uroczystości, to nieraz potrafią przyrządzić i psa. Dla nas to jest trochę dziwne, Europejczyków, bo pies dla nas jest przyjacielem, ale Afrykańczycy jakoś inaczej na to wszystko spoglądają. Mają w domach pieski, mają koty. Dla nich to jest pożywienie. I gady różnego rodzaju jedzą, jakie złapią. Po zbiorach przeważnie dzieci chodzą na polowania. No i kiedyś przyjechałem na motorze do wioski, dzieci zaczęły mnie wołać. Mówi, ojcze, ojcze, przyjdź do nas, bo mamy tutaj coś niespodziankę. Ja mówię, co? No i oni właśnie podpalają trawy i później te gryzonie to wszystko łapią i później sobie robią jedzenie z tych gryzoni. A to były akurat małe myszki połapane. No i chcieli, żebym się poczęstował. Ja mówię, nie, nie, ja już jadłem w domu, mnie szczura, zaczęły się śmiać. Są sytuacje jakieś nieraz dla nas Europejczyków niezrozumiałe, ale po prostu jeżeli się żyje z tymi ludźmi po jakimś czasie, się ich rozumie i po prostu jest inaczej.
Byłam wtedy 3 miesiące. To było w roku 93. To było moje pierwsze Boże Narodzenie na Haiti. Przyjechałam na Haiti po zamachu stanu. Kraj był wtedy też niespokojny. ONZ prosiło o pomoc wiele państw świata, w tym były wojska polskie, a był to zespół GROM. GROM tam był obecny. Ja się dowiedziałam z gazety, że tutaj są wojska polskie na Haiti. Nie miałam telefonów, nie wiedziałam jak, ale byłam w sercu przekonana, że ja muszę się z nimi spotkać, bo to są Polacy. A ja wtedy byłam jedną chyba przedstawicielką Polski na Haiti. I mówiłam do moich sióstr, ja muszę się z nimi spotkać. Często na ulicach wyjeżdżając widziałam różne z różnych krajów, z Hiszpanii, z Francji, różne wojska. Ale nigdy nie mogłam spotkać tych Polaków. I pewnego dnia wyjeżdżałyśmy z siostrami w małym jeepie i ja mówię, siostry, ja muszę ich spotkać dzisiaj. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tym dniu, niedaleko lotniska, przejeżdżamy samochodem, a w stronę przeciwną jedzie kolumna samochodów wojskowych. Ja tak po prostu powiedziałam od serca, mówię, to muszą być Polacy. I jak ta kolumna wojskowa zbliżała się do nas, musieliśmy się zatrzymać, dlatego że był jakiś korek, tam coś się stało. I ja się patrzę, a tam gazik, a w tym gaziku na szybce mała biało-czerwona flaga. Byłam bardzo wzruszona, bo to po kilku miesiącach tak daleko spotkać Polaków, to było coś wielkiego dla mnie. Przez tą szybę z samochodu odkręciłam i krzyczę na całe gardło, panie, popatrz, ja tu siostra z Polski. Ale ten kierowca, ten wojskowy nie słyszał. I tam jakiś pułkownik siedział, czy ktoś tam w jakiejś randze. Ten kierowca nic, dopiero ten pułkownik mówi, zobacz, mówi siostra. I myśmy w tym czasie już musieli jechać. Ja mówię, panowie, szukajcie mnie, jestem w szpitalu świętej Katarzyny na Cité Soleil. Nie zapomnijcie, jestem jedyną Polką tutaj. I po kilku dniach, ja byłam bardzo zresztą wzruszona tym spotkaniem, po kilku dniach w szpitalu byłam na dyżurze. Pracownicy przyszli, mówią, siostro, przyjechali jacyś żołnierze, chyba Amerykanie. Ja się patrzę, a w drzwiach stanął taki wysoki żołnierz i widzę plakietka biało-czerwona, a później jeszcze widzę krzyż i ze stułą. Ja mówię, a to z Polski. A ten wysoki ktoś się uśmiechnął i mówi, tak siostro, jestem z Polski. I to był ksiądz Andrzej, nie pamiętam nazwiska. Ksiądz Andrzej, kapelan Gromu. Przyjechali wtedy zobaczyć, czy ja rzeczywiście tam jestem w tym szpitalu. Obeszliśmy wokół szpitala, oni zobaczyli, jak ludzie mieszkają. I po tym zdecydowali, że jeden z posiłków, który otrzymywali, a mieli takie porcjowane w tych torebkach, takie chyba obiady, oni zrezygnowali, składali do koszyka i co tydzień przywozili do szpitala. Mówi, siostro, my chcemy się tym, co mamy, podzielić z tymi biednymi ludźmi. I była Wigilia, 24 grudzień. Na plac szpitalny zajechało kilka gazików. Byli to nasi Polacy. Wszyscy przyjechali, oprócz tych, co musieli być na służbie. Powychodzili nasi polscy żołnierze, a byli to najlepsi, wysocy mężczyźni. Ustawiliśmy się w półkolu i ksiądz Andrzej wyciągnął opłatki, białe opłatki z Polski. Rozdał wszystkim żołnierzom, dał dla mnie i powiedział, siostro, dzisiaj Wigilia, my jesteśmy daleko od swoich rodzin, nie moglibyśmy się połamać bez siostry, bo siostra jest tu jedna, Polka. I zaintonował kolędę. Żołnierze nie mogli śpiewać, ja się wzruszam też. Nikt nie mógł tej kolędy śpiewać. Oni wszyscy płakali. Połamaliśmy się więc opłatkiem w ciszy, ze łzami w oczach. I to była moja pierwsza Wigilia na Haiti. Pod upalnym słońcem, w ciszy falujących się drzew kokosowych, bez śniegu, bez choinki. Żołnierze Gromu wyjechali po 3 miesiącach. Zaprosili mnie jeszcze do swojej siedziby. Pojechałam tam z siostrą Haitianką i gdy wjeżdżałyśmy na plac, puścili chyba nagrany nasz hymn narodowy. W ten czas pan pułkownik wręczył mi legitymację numer 1 honorowego członka Gromu. I dzisiaj chciałabym serdecznie pozdrowić księdza Andrzeja, nie wiem gdzie jest w Polsce, i tych wszystkich panów, którzy wtedy byli na Haiti. Szczęść Boże.
Na początku również, jak się przyjedzie, Europejczyk widzi tą biedę. Wielka bieda jest w Afryce. I teraz jak ja przyjechałem, to bym też, jak widziałem to wszystko, to bym oddał wszystko dla tych ludzi, dla tych dzieci, którzy cię otaczają. Ale jak się później żyje z nimi, dzieli się ich życie, to po prostu człowiek przeżywa to samo, co oni.
A nous félouange pour grammet la bravo pour lui, celui qui va nous la vie, bravo pour lui. A nous félouange pour grammet la bravo pour lui, celui qui va nous la vie, bravo pour lui. A nous fait louange pour grammet la bravo pour lui, c'est lui qui baille nous la vie, bravo pour lui. Pierwsza, którą się nauczyłam, a która mówi, no to uwielbiajmy Pana Boga w radości. Bijmy brawo, śpiewajmy Panu Bogu za życie, które nam dał. I naród haitiański to jest naprawdę naród, który bardzo lubi muzykę. Ich instrumentem narodowym jest tambur. To oni mają we krwi, od małego, już tam, jak nie mają tambura, to nawet w wiaderka albo w jakieś garki, tak tam biją te swoje rytmy. Naprawdę uwielbiają wszystkie typy muzyki, mają piękne głosy, są bardzo uzdolnieni muzycznie.
No, Afrykańczycy są bardzo otwarci, życzliwi i radośni. Tej radości to mają bardzo dużo.
I tak nas zawsze przyjmowały rodziny. I to jest charakterystyczne. I to mnie zawsze zachęcało do tego, żeby w kontakcie z drugim człowiekiem być takim, być otwartym i z radością patrzeć na tego drugiego człowieka, umieć jego przyjąć. I można by powiedzieć, że Przeciwnością do tej nędzy, gdzie ludzie powinni tak po ludzku, może by byli smutni albo mieliby jakieś pretensje, nie. Oni właśnie byli bardzo radośni.
I często przychodzą do nas na misję, prosząc o różną pomoc, bo wiadomo, dla nich biały kojarzy się z bogactwem, dla nich biały to jest bogaty, chociaż nieraz moje rzeczy mogą być bardziej jakieś biedniejsze, mogę być mniej ubrany ubogo, a oni może nieraz mają lepsze te stroje, ale dla nich zawsze ja będę miał lepszy, bo jestem biały. No ale przychodzą z różnymi problemami, kłopotami i po prostu staramy się im pomóc. Nie ma przemysłu za wielkiego, ludzie żyją z rolnictwa, rodziny są wielodzietne, dużo dzieci jest, ponad 10 w rodzinie nieraz. I ile taki człowiek może uprawić ziemi, jeżeli tą ziemię trzeba przewrócić ręcznie? Chociaż w niektórych miejscowościach są bogaci, mają woły, ale wiele ludzi uprawia ziemię ręcznie. Więc jest im bardzo ciężko, żeby po prostu zebrać dużo plonów. I żyją bardzo skromnie i mają właśnie często problemy. Dzieci by chciały do szkoły iść, nie da rady. Szkolnictwo w Togo jest nieobowiązkowe, więc rodzice nie wszystkie dzieci posyłają do szkół, chociaż dzieci by chciały się uczyć. No misjonarze zakładali pierwsze szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, drogi. To szkoły są już budowane przez państwo, ale często oddalone od tych małych miejscowości. Te małe dzieci na przykład nie mogą rodzice wysłać do szkół, no bo w Polsce, w Europie często rodzice mają samochód. Do szkoły wożą dzieci, zawiozą, przywiozą. Tam dzieci muszą iść na pieszo, więc co zrobić z tymi najmniejszymi? Organizujemy często dla tych najmniejszych szkoły wioskowe. Szukamy nauczycieli, opłacamy im. Razem z rodzicami oczywiście, bo to nie jest tak, że nauczyć ich, że wszystko my zrobimy, damy. Oni też, ci ludzie mają później jakiś wkład. Kobiety wiele kilometrów muszą przemierzać drogę, żeby poszukać wody. Są już budowane studnie głębinowe w niektórych miejscowościach, ale dużo brakuje. Starsi, można powiedzieć, wioski, to proszą nas, czy mnie można było pomóc też w budowie studni. I my, misjonarze, staramy się szukać, pukać do niektórych instytucji, może poprzez znajomych, ale również i szpitalnictwo jest słabo rozwinięte. Brak jest szpitali, brak jest lekarzy. W niektórych większych miejscowościach są ośrodki zdrowia, ale nie ma lekarzy. To są to często pielęgniarze, może więcej troszeczkę niż pielęgniarze. Jak dawniej felczer był, na misjach są siostry zakonne. Pani miała wywiad z naszą, moją koleżanką, z Lilą. Ona jako siostra zakonna jest pielęgniarką, była pielęgniarką po szkole i pojechała na misję. I tak jest, że nasze siostry jak przyjeżdżają, to są tworzone przy misjach ośrodki zdrowia i właśnie to one pomagają tym najbiedniejszym, bo jak szpital jest 50 kilometrów od miejscowości oddalonych, jak tym biednym pomóc? Jak ktoś zachoruje, ma malarię, jakaś ciężka sytuacja, to w tych ośrodkach zdrowia siostry dają tą pierwszą pomoc. A jeżeli już widzą, że jest naprawdę źle, no to wtedy samochodem transportują, czy my, czy siostry, tych chorych do szpitala. Oczywiście za szpital trzeba zapłacić, za lekarstwa trzeba zapłacić. No, lekarstwa są często dla tych ludzi drogie, bo lekarstwa są sprowadzane z Europy i wiele ludzi się nie leczy. Bardzo dużo ludzi umiera na świecie na malarię. Dzisiaj panuje wirus, koronawirus, dziesiątkuje w Europie dużo ludzi, ale tam w Afryce więcej ludzi umiera na malarię niż właśnie na chorobę koronawirusa.
Ja z wykształcenia jestem pielęgniarką, ale nie tylko pracę pielęgniarską robię. Ja poszłam do zgromadzenia, wstąpiłam do sióstr szarytek po maturze i w związku z tym, że chciałam wyjechać na misję, studiowałam pielęgniarstwo. Bo to jest jeden z zawodów, który bardzo pomaga na misjach. No oprócz tego mamy inne przygotowania. Trzeba mieć prawo jazdy, dobrze zrobić jakieś kursy z teologii. To wszystko tak mamy po trochu. Ale to, co najbardziej lubię, to, co mnie zawsze pasjonowało, fascynowało, to jest kontakt osobisty z człowiekiem chorym. Przy tym dziele, gdzie jestem obecnie, mamy szkołę. Jest ponad 600 dzieci od 3 do 15 lat. Więc rano po modlitwie, po mszy świętej, ja idę do szkoły na apel i modlitwę z dziećmi. Później siostry te haitianki zostają, a ja jestem odpowiedzialna za całą misję, więc muszę się zająć, zobaczyć, czy te dzieci mają zapewniony posiłek, bo staramy się, żeby dzieci codziennie jadły chociaż jeden talerz gorącego ryżu z fasolą albo z jakimś sosem. To jest dla większości jedyny talerz takiego gorącego, dobrego jedzenia. I po południu może mamy takie inne zajęcia, takie siostrzańskie. Czasami trzeba gdzieś wyjechać, żeby kupić lekarstwa, bo nasze inne domy, mamy jeszcze dwa domy, gdzie siostry pracują w przychodniach, więc często proszą nas, żeby im pomóc w zakupie lekarstw, czy pomóc też w konsultacjach, no to wtedy wyjeżdżamy. Są też sytuacje takie, jak na przykład trzęsienie ziemi, które było w 2010 roku, gdzie zginęło ponad 300 tysięcy ludzi. Wówczas formujemy ekipy takie do pomocy nagłej. 4-5 sióstr zgłasza się na ochotnika i wtedy wyjeżdżamy do danego terenu, pomagamy tam też przez konsultacje, czy zdobywając jakieś jedzenie, robiąc opatrunki, czy nawet wysłuchiwanie takich ludzi, bycie z nimi. Innymi przypadkami takimi nagłymi, czy takimi, których się nikt nie spodziewa, są różne cyklony, bo Haiti, przypominam, leży w Ameryce Środkowej. Jest to wyspa, na której są dwa kraje, Dominikana i Haiti. I jest to strefa geograficzna cyklonów. Co roku spodziewamy się ich. I ostatni taki w roku 2015 był taki cyklon, który zniszczył dużą część zasobów, trzcinę cukrową, drzewa bananowe, czyli właściwie całe takie rolnictwo zostało zniszczone, domy. I tam też właśnie ta grupa nasza taka wypadowa, pojechałyśmy do tego terenu i tam przez 3 miesiące pomagałyśmy w różnych parafiach. Przez właśnie udzielanie pomocy osobom rannym, bo było dużo rannych, na przykład jakaś tam blacha spadła na kogoś, zraniła. Albo ludzie po prostu potrzebowali zwykłej konsultacji, bo zawsze jeździmy też z lekarzem i z innymi siostrami, pielęgniarkami. Pomagamy też tym ludziom przez takie proste projekty, żeby zdobyć na przykład ziarno kukurydzy albo ziarno fasoli na zasiew, żeby ci ludzie zaraz po takiej katastrofie mogli natychmiast znaleźć pożywienie. Takie sadzenie na przykład kukurydzy czy fasoli na 2-3 miesiące i już mają jedzenie. Różne są też inne sytuacje, na przykład w roku 1996 była wielka powódź i zostało jedno z naszych miast zalane. Zginęło wtedy też ponad 3000 rodzin, małych dzieci, dorosłych. Ci ludzie zostali zupełnie odcięci od innych części kraju, bez jedzenia, tylko helikoptery mogły tam dolatywać. Nasze siostry tak samo, była taka zorganizowana grupa przez kilka dni. Helikopterem były dowożone posiłki dla tych osób. Tak mniej więcej wygląda nasza praca. A codzienna to bycie z człowiekiem. Człowiek dzisiaj potrzebuje człowieka, kogoś, kto go wysłucha. I nawet czasami jak my nie możemy w inny sposób pomóc, to po prostu usiądziemy i wysłuchamy taką osobę.
Akurat na mojej parafii, na którą mnie posłano, było dużo młodzieży i mieliśmy internat dla chłopców. Właściwie jeden, tak mi utkwił, człowiek młody przyszedł do mnie kiedyś i mówi, proszę ojca, czy by ojciec mi nie mógł pomóc zapłacić, bo się przygotowywał i po prostu mu pieniędzy brakowało, dokumenty, które potrzebował akurat do złożenia, żeby mógł maturę zdawać. Więc ja mu pomogłem. No. Przez jakiś czas go nie widziałem i innego razu się pytam, mówi, a jak tam ty się przygotowujesz teraz do tego egzaminu? Mówi, ojcze, wszystko dobrze, ale ja głodny jestem. I ja się zacząłem śmiać. Mówię, to widzisz, żeś mi mówił, że mam ci pomóc w zapłaceniu tych spraw, a ja nie pomyślałem, że brakuje ci też jedzenia. Trzeba mi powiedzieć. bo mówi, jak trafić do pustego żołądka, mówi, jak w żołądku nic nie ma, jak to się uczyć. Ale tak jest, że staramy się pomóc i pomagamy młodzieży. Przeważnie jest tak, że kiedy są wakacje, to młodzież pracuje na roli, bo muszą pracować razem z rodzicami. Jeżeli chcą się uczyć i niektórzy nawet swoje poletka mają, żeby później być takim niezależnym od rodziców. Ale dużo też pomagamy, że na misję przychodzą, żeby po prostu zapłacić za szkołę, ubranka kupić czy przybory szkolne. To nie są wielkie pomocy, ale jak tych dzieci jest dużo, to się nazbiera. No i często jest tak, że organizujemy jakieś prace, sprzątanie misji, obcinanie drzew, gałęzi, bo to w czasie pory deszczowej wiele urośnie. Rok temu, jak uprawiałem z chłopcami, którzy są w liceum, którzy byli w klasie już maturalnej, niektórzy byli już studentami, to uprawiali ze mną i pomagali. Pole robiliśmy, żeby później po zbiorach to, co zarobimy, sprzedać, żeby oni mieli fundusze. Staramy się pomagać poprzez pracę. Czyszczenie na przykład miasta. W Afryce jest problem plastików, tych torebek plastikowych, gdzie wszędzie, gdzie się jest, to dadzą i oni później rzucają. Nie ma tak jak u nas, że są jakieś kuby, że się do kuba rzuci. Tego wszystkiego jest bardzo dużo. Była taka akcja zrobiona pomocy. Młodzież zbierała sobie, otrzymywała za to pieniądze. Uczyliśmy ich sprzątania miejsc, w których żyjemy.
Sytuacja polityczno-ekonomiczna jest bardzo trudna. Od przeszło 2 lat jest bardzo dużo manifestacji. Ludzie chcieliby, żeby obalono prezydenta, który według ich nie odpowiada na ich potrzeby. Kraj ubożeje. Manifestacje nie doprowadzają do niczego dobrego, oprócz tego, że następuje bardzo dużo zniszczeń materialnych. Zostają zniszczone sklepy. Nie ma ich przecież tak dużo. Pali się samochody, czasami dorobek ludzi przez całe lata. Zostają zniszczone nowe drogi poprzez palenie opon samochodowych i są ofiary w ludziach. Ostatnio też jest grupa policji, która jak gdyby odłamała się od tego organu prawa i utworzyła własną grupę, taką w stylu jakiegoś gangu. Nazywają siebie grupą 509 i można tak by powiedzieć, że nawet rywalizują z gangami. Bo od 2 lat też zaczęła się wzmacniać, tak jak gdyby taka moda, mówię to w cudzysłowie, na gangi czy takie mafie. Stolica, no nie wiem, czy ma jakąś ulicę, w której nie byłby zorganizowany jakiś mniejszy gang. Oni między sobą rywalizują o tereny, żeby jak najwięcej terenu zagarnąć i później stosują metody porywania ludzi na okup. I to jest w tej chwili bardzo nagminne. Te porwania są codzienne. Ostatnio taki przykład, 11 kwietnia zostało porwanych 6 kapłanów, 2 siostry zakonne i rodzina jednego z księży na okup. Żądano $1 000 000 amerykańskich. Ale codziennie są różne inne porwania. To są ludzie czy bogaci, czy biedni. W tej chwili te gangi nie patrzą. Chodzi im o to tylko, żeby wymóc łatwy pieniądz. To jest styl ich zarabiania. Gangi są zorganizowane przez młode dziewczęta, młodych chłopców. Używają nawet dzieci do noszenia broni czy amunicji w plecakach szkolnych. Są też gangi zorganizowane na wyższym szczeblu, bo to są gangi lepiej uzbrojone niż policja. Przypominam, że na Haiti nie ma wojska. Jedyną siłą porządkową taką to jest policja. Istnieją 2 gangi, które są potężne i każdy się pyta tylko, skąd na Haiti tyle broni i tyle amunicji, skoro jest to kraj, gdzie tam się tego nie produkuje. Kraj, gdzie nie ma właściwie przemysłu, gdzie chyba 60-70% ludności żyje z małego handlu, sprzedawaniem wszystkim, co się da. Jakiś mniejszy procent z rolnictwa, bo Haiti to teren, gdzie jest bardzo dużo gór, ziemie są nieurodzajne, są cyklony, bardzo dużo deszczów, ta woda najlepsza spływa do morza i nie ma żadnego zabezpieczenia. Bardzo dużo drzew zostało wyciętych, bo ludzie używają drzewa do gotowania, do jedzenia. Bardzo dużo zamachów jest na lekarzy, porywa się i później się zabija te osoby. Mimo że pobierają pieniądze, to nie oddają człowieka żywego. Ostatnio była taka sytuacja, właśnie wybór ubogiej rodziny. Matka z taką córeczką 4-letnią sprzedawała prażone orzeszki i taki gang, który mieszkał w pobliżu ich domu, przyszedł do tej matki i porwał tą dziewczynkę i zażądał od matki $4000 amerykańskich. I ta kobieta to przez cały dzień, żeby sprzedać te orzeszki, czasami ich nie sprzedała wszystkich, to było tylko po to, żeby ugotować obiad, żeby dać dzieciom. Więc płakała, prosiła. Rodzina nie mogła uzbierać $4000. Nie miała skąd. Więc ta dziewczynka została zabita i porzucona na ulicy. I to są setki przykładów takich, o których świat nie wie, o którym się nie mówi. Dzisiaj przez tą pandemię myślę, że każdy kraj jest trochę też zamknięty na siebie. Każdy kontynent jest troszeczkę zamknięty na siebie, mimo że się mówi o globalizacji, o otwarciu granic. Ale kraje ubogie pozostają bardziej ubogimi i będą coraz bardziej ubożały.
Życie nas kształtuje, życie nas uczy, stajemy się mądrzejsi poprzez doświadczenia, czy tutaj, czy na misjach, czy w Afryce, gdzie jestem. Nauczyłem się wiele rzeczy też od Afrykańczyków. Nauczyłem się słuchać drugiego człowieka. Nauczyłem się mieć czas dla drugiego człowieka.
Usłyszeć można wiele. I to wsłuchiwanie się w człowieka dla mnie jest bardzo zawsze budujące i daje mi dużo odwagi. Najważniejszy dla człowieka jest właśnie człowiek. Jest to bycie z nim. Umiejętność spojrzenia w oczy i zrozumienia człowieka. Lojalność wobec niego, przyjęcie go takim, jakim jest. Z innymi osądami, z innym myśleniem. To nie jest łatwe, ale tego się uczyłam stopniowo. Najczęściej szukam takich sytuacji, żeby wysłuchiwać tych ludzi, nie tylko jak oni przychodzą, bo potrzebują się wypowiedzieć o problemach, że nie mają pracy, że matka dzisiaj nie ma co dać dzieciom do jedzenia, że nie mogą dzieci iść do szkoły, bo nie ma pieniędzy, żeby opłacić szkołę, a na Haiti wszystko trzeba płacić. Albo że ktoś ma osobę chorą, nie może odwieźć do szpitala, bo też nie ma pieniędzy na to. Albo że nie może kupić lekarstwa. To są różne przypadki losowe, takie zwykłe, jak i my w Polsce żyjemy, ale tam trudne do rozwiązania. A ja, wysłuchując takich ludzi, też zadaję sobie pytanie, czy ja w moim życiu, z moimi cierpieniami, z moimi problemami, czy ja sobie radzę tak jak ci ludzie? Mój problem, nawet jako siostry, to jest naprawdę niczym w porównaniu z cierpieniem, z tymi problemami tego człowieka, który przychodzi do mnie.
Najważniejsze w życiu, po prostu trzeba mieć czas dla tego człowieka. I jeżeli na przykład nie znajdziemy możliwości pomocy jakiejś tam, to ten człowiek odejdzie radosny, bo on został wysłuchany, że mieliśmy czas dla niego. I w Afryce jest tak, że nigdy się nie mówi nie. Zawsze daje się człowiekowi tą nadzieję.
Czuję wiele razy bezsilność. To jest naszym problemem. Jeżeli stajemy przed oceanem potrzeb ludzkich i nie można im pomóc, nie można odpowiedzieć na te potrzeby. Tak jakby się chciało, po ludzku. Możemy im zaofiarować czasami tylko modlitwę albo tylko to wysłuchanie. Ale tak po ludzku to człowiek chciałby zrobić coś więcej, pomóc więcej. Niestety nie możemy. Więc robimy ze spokojem serca na tyle, ile możemy.
Potrafią być wdzięczni za to wszystko, że jesteśmy z nimi. Bardzo sobie cenią to, że my jesteśmy, żyjemy po prostu w takich warunkach.
Bardzo ważne jest też to, że widziałam właśnie tę ogromną radość w najuboższych ludziach. I to zawsze mnie pobudzało do tego, żeby stawać się taką samą osobą jak ten ubogi. Żeby być radosną właśnie w tych najtrudniejszych momentach. Nie posiadając nic, a dziękować Panu Bogu za wszystko. Nauczyłam się też patrzeć w inny sposób na rzeczy materialne. Można być szczęśliwym, nie posiadając nic. A można być bardzo nieszczęśliwym, mając wszystko. Więc ten wybór tej grupy ludzi, którzy są ubodzy, to jest po prostu zaszczyt dla mnie. Gdybym miała dzisiaj taką propozycję, czy bym wybrała tę samą drogę życiową, odpowiedziałabym z radością, że tak. Anu felłansz pugramet la bravo puli, seliki banulawi bravo puli. Anu felłansz pugramet la bravo puli, seliki banulawi bravo puli. Anu felłansz pugramet la bravo puli. Seliki bajnulawi, bravo puli.